Zaczynamy od wspaniałych wiadomości z Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Polacy zdobyli dziś 4 medale. Złoty i brązowy w rzucie młotem, srebrny w kajakarstwie i brązowy w zapasach. Pierwsze miejsce zajęła dziś Anita Włodarczyk, która rzuciła młotem 78,48 metra. To już trzeci złoty krążek dla Polki. Brązowy medal w tej dyscyplinie wywalczyła Malwina Kopron. Na podium z brązem stanął też polski zapaśnik Tadeusz Michalik. W walce pokonał Węgra. Medalowy łup Polaków w Tokio uzupełniły wcześniej kajakarki Karolina Inaja i Anna Puławska, które były drugie w dwójkach na 500 metrów. Tym samym Polska ma już na koncie 6 medali olimpijskich, 2 złote, 2 srebrne oraz 2 brązowe. Gratulacje polskim sportowcom złożył już m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz sportu Piotr Gliński. W ramach prac nad strategią demograficzną udało się zidentyfikować 10 głównych barier, które hamują polskie pary przed większą liczbą dzieci. Wśród nich przede wszystkim problemy mieszkaniowe oraz sytuacja ekonomiczna.
Trwają konsultacje strategii demograficznej 2040. Dziś takie spotkanie z udziałem marszałka województwa mazowieckiego, przedstawicieli resortu rodziny oraz samorządowców odbyło się w Warszawie. Na Mazowszu wskaźnik dzietności wynosi 1,53 dziecka na kobietę w wieku rozrodczym. Celem strategii jest podwyższenie tego wskaźnika tak, aby uzyskać zastępowalność pokoleń. Służyć temu ma wsparcie finansowe, poprawa jakości opieki zdrowotnej oraz tworzenie dobrego klimatu wokół rodziny. Trzeba jasno powiedzieć, że demografia to wyzwanie dla całego społeczeństwa, które musimy podjąć ponad podziałami politycznymi, mówiła przewodnicząca Rady Rodziny Dorota Bojemska.
Ponad światopoglądem być może, ponad wyborami politycznymi, bo zrozumienie tego, że jest to kwestia rzeczywiście bytu i życia przyszłych pokoleń, naszych dzieci, naszych wnuków, myślę, że jest najistotniejsza. To nie powinno dotyczyć tylko rodziców, tylko każdego obywatela i powinno być ważne dla każdego podmiotu, który może działać na rzecz rodzin, na rzecz traktowania aspiracyjnie rodzicielstwa, na rzecz dobrego klimatu wokół rodzin, wokół macierzyństwa, ojcostwa.
Kluczowe obszary zawarte w strategii to polityka mieszkaniowa, rynek pracy przyjazny rodzicom, stabilny i elastyczny, rozwój różnych form opieki nad dziećmi do lat 3 oraz kwestie związane z ochroną zdrowia, w tym z leczeniem niepłodności. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Minister w KPRM-ie Michał Wójcik ocenił, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie powinna zostać zawieszona. Zmian w jej funkcjonowaniu domaga się Komisja Europejska, która zagroziła Polsce sankcjami finansowymi za ewentualne niewykonanie decyzji i wyroku TSUE. Dała też rządowi czas do 16 sierpnia na potwierdzenie, że się dostosuje. Trybunał orzekł w lipcu, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym i zobowiązał Polskę do zawieszenia przepisów dotyczących uprawnień tej Izby. Minister Michał Wójcik w rozmowie z Radią Maryja podkreślił, że to orzeczenie TSUE nie powinno w naszym kraju wywoływać żadnych skutków prawnych.
Jeżeli ktoś będzie chciał, dajmy na to, zawiesić Izbę Dyscyplinarną, to jest to niemożliwe, dlatego że nie ma podstawy prawnej do tego. Oczywiście jest silna presja w tej chwili, żeby reformować różne rzeczy w Polsce ze strony dyplomatów, polityków brukselskich, urzędników brukselskich, ale no, my oczywiście reformujemy wymiar sprawiedliwości od 6 lat, różne obszary zmieniamy i bez względu na to, czy ktoś chce, czy nie, możemy reformę dokonywać i to jest nasze prawo, czy jakiś usprawnić cenę obszar, to jest wyłącznie nasza kompetencja, nasze prawo, a nie jakby presja tutaj Unii Europejskiej, która narzuca konieczność jakichś zmian. Pod presją nie możemy działać i w żadnym razie nie powinniśmy ulegać.
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował dziś, że senatorowie przygotują projekt inicjatywy legislacyjnej likwidujący Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Za przeglądem reformy tej instytucji jest z kolei premier Mateusz Morawiecki. Jednak szefowi rządu zależy na zmianie funkcjonowania Izby tak, by nie była sparaliżowana. Ministerstwo Rolnictwa ruszyło z programem pomocy dla gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF. Budżet przeznaczony na ten cel to 200 milionów złotych. Pomoc ta ma kilka aspektów i jest skierowana m.in. na bioasekurację czy eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF. Pieniądze można też przeznaczyć na osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, odbudowę pogłowia świń i wsparcie w zakresie przetwórstwa. Chodzi przede wszystkim o wyrównanie strat, jakie ponieśli m.in. hodowcy, powiedział poseł Robert Telus, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jest to program, który naprawdę jest prowadzony po spotkaniach, które odbyły się tu w miejscowości Grabica, bo Grabica jest gminą w Polsce największą gminą w związku z hodowlą trzody chlewnej. Tutaj najwięcej jest hodowanej trzody chlewnej w Grabicy i po tym spotkaniu rolnicy prosili o takie programy i te programy dlatego ministerstwo uruchomiło. To jest tak, jak powiedziałem, są to programy oczekiwane przez rolników. Wiadomo, że sprawa ASF-u dla nas, dla polskiej gospodarki, dla hodowców, ale i dla państwa jest poważnym problemem i z tym problemem musimy sobie poradzić właśnie w ten sposób, że musimy być razem z rolnikami, musimy wspierać hodowców, musimy współpracować w tym i wtedy no, w jakiś sposób sobie poradzimy.
W przypadku bioasekuracji gospodarstw zarezerwowano 15 milionów złotych. Program realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia refundację połowy wydatków poniesionych na bioasekurację gospodarstw. Zwracane będą koszty zakupu m.in. mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, odzieży ochronnej, zabezpieczenia budynków. Nabór wniosków w tym komponencie potrwa od 6 sierpnia do 27 sierpnia bieżącego roku. Mija 120 lat od urodzin Sługi Bożego, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ramach rocznicowych obchodów o godzinie 19 w Archikatedrze Warszawskiej sprawowana będzie msza święta o dobre owoce beatyfikacji prymasa tysiąclecia. Po niej zaplanowano modlitwę w kaplicy Sługi Bożego. Wydarzenia z okazji 120 rocznicy jego urodzin przygotowało też Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. To m.in. urodzinowy piknik dla najmłodszych, edukacyjny spacer Warszawa Prymasa czy wystawa plenerowa. Wydarzenia oprócz uczczenia rocznicy Sługi Bożego mają również pomóc w przygotowaniu do jego beatyfikacji, która odbędzie się 12 września. W ramach duchowego przygotowania do beatyfikacji można też złożyć dar abstynencji. W Radiu Maryja zachęcał do tego ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski. Przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw trzeźwości i osób uzależnionych podkreślał przy tym, że Sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, był jednym z największych apostołów trzeźwości.
Bardzo serdecznie wszystkich proszę, abyśmy ten czas do beatyfikacji przeżyli w sposób taki szczególny i wyjątkowy. Niech to będzie nie tylko miesiąc sierpień, miesiącem abstynencji, ale również proponuję, abyśmy przynajmniej do beatyfikacji złożyli ten taki szczególny dar z naszej strony miłości do naszej ojczyzny poprzez właśnie zachowanie abstynencji, przynajmniej do beatyfikacji. A jeśli patrzymy na tego wielkiego apostoła trzeźwości, to zachęcam również na czas dłuższy.
Jedną z form przygotowania do beatyfikacji prymasa tysiąclecia będą też 33-dniowe rekolekcje Beatyfikacja 33, które ruszą 6 sierpnia i potrwają do 8 września. Można będzie w nich uczestniczyć w parafiach lub w formie online. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś z białoruską lekkoatletką, która otrzymała polską wizę humanitarną. Zapewniłem Krystynę Cimanowską, że może liczyć na wsparcie i solidarność ze strony Polski, napisał w mediach społecznościowych szef rządu polskiego. Dodał, że nasz kraj nadal będzie aktywnie wspierał cały naród białoruski. Premier we wpisie zapewnił, że Cimanowska znajduje się pod dobrą opieką i jest bezpieczna. Sprawa białoruskiej biegaczki odbiła się szerokim echem, m.in. w amerykańskiej prasie i telewizji. Jedna z publicystek wskazała, że Krystyna Cimanowska pobiegła po wolność na lotnisku w Tokio, a polski rząd był pierwszym, który zaoferował jej schronienie. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński wskazuje, że nagłośnienie sprawy może się przysłużyć społeczeństwu białoruskiemu.
Bo my konsekwentnie przypominamy, że o prześladowanie Białorusinów, prześladowaniu opozycji, społeczeństwa obywatelskiego, także osób, które się po prostu nie zgadzają z Aleksandrem Łukaszenką, o prześladowaniu przez reżim w Mińsku, trzeba mówić bardzo głośno i bardzo dobrze, że ta sprawa się odbiła tak szerokim echem. Tym lepiej, że również Polska jest przedstawiana w świetle pozytywnym. Bardzo nas to cieszy, bo te działania, które podejmujemy konsekwentnie od prawie roku po sfałszowanych wyborach, one się odbywają bardzo regularnie, natomiast tutaj w sytuacji, kiedy dotyczy to osoby publicznej, to rzeczywiście wzbudziło to większe zainteresowanie. Tym lepiej dla całej sprawy, przede wszystkim dla Białorusinów.
Biegaczka zmuszona przez reżim Aleksandra Łukaszenki do powrotu z Olimpiady w Tokio zwróciła się o pomoc do ambasady polskiej, gdzie otrzymała wizję humanitarną. Wiceminister Paweł Jabłoński zaznaczył, że ze względów bezpieczeństwa MSZ nie udziela szczegółowych informacji na temat operacji pomocy Białorusince. Wiadomo tylko, że jutro Cimanowska ma przylecieć do naszego kraju. To były wiadomości na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. Przed nami prognoza pogody. Jutro w wielu regionach przelotnie popada deszcz, pojawią się też burze, a zza chmur okresami zaświeci słońce. Taka pogoda będzie na obszarze od Wielkopolski przez Kujawy po Mazury i Mazowsze, na wybrzeżu i północy Pomorza na ogół bez opadów i sporo słońca. Temperatura na północy od 19 do 20 stopni, miejscami w centrum i na północnym wschodzie około 18, na pozostałym obszarze cieplej około 22-23 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany ze zmiennych kierunków, na barometrach 1006 hektopaskali.